Rozpoczynamy nasze zebranie niedzielne. Witamy wszystkich braci na miejscu oraz tych, którzy są z nami przez internet. Dzisiaj kontynuujemy temat, który już ciągnie się pewien czas, dotyczący Izraela. Zresztą bardzo długo się już ciągnie, bo nie tylko w oparciu o Jeremiasza, ale także z innych źródeł. Druga faza ucisku Jakuba, 5 części była wcześniej, a obecnie jesteśmy w Jeremiaszu. Za nami cały rozdział 30, w którym było 5 wykładów. Z tego 30 rozdziału. Może przypomnę same ich tytuły dla tych, którzy być może ich nie słyszeli, a zaczynają od tego momentu. Dobrze, żeby wiedzieli, jakie wykłady zostały wygłoszone na temat Jeremiasza rozdziału 30. A więc już nie będę podawał, jakich dotyczyły wersetów te wykłady, ale były to wyprowadzanie Izraela z diaspory, brak lekarstwa dla Izraela, numer 3 uleczenie Izraela, 4 pozycja i rola Izraela w wieku tysiąclecia, oraz 5, ostatnio, długość czasu ucisku. A nasz temat dzisiejszy, w oparciu o rozdział Jeremiasza 31 i pierwszych 9 wersetów, to obietnice Boga dla Izraela. Bo właśnie tak, wydaje mi się, te wersety, pierwszych 9 wersetów rozdziału 31 można podsumować. Obietnica Boga, obietnice Boga dla Izraela. Ten Jeremiasz, rozdział 31, to jest jedno z bardzo wielu miejsc w Biblii, gdzie Bóg stwierdza i potwierdza swoje obietnice dla Izraela. Dlaczego w tylu miejscach to czyni? Zapewne dlatego, że historia tego narodu może niektórym sugerować, że za zabicie, odrzucenie naszego Pana Jezusa, Izrael cielesny został na zawsze odrzucony od łaski Boga i nic Bóg już dla niego nie przewiduje. Jego kariera, że tak powiem, skończyła się wraz z odrzuceniem i ukrzyżowaniem Jezusa. Na przykład wiemy, że towarzystwo, prowodzowie towarzystwa, przenoszą wszystkie obietnice Biblii, które dotyczą Izraela cielesnego, na tak zwany Izrael duchowy, co w znacznym części jest prawdziwe, ponieważ Izrael duchowy istnieje i część obietnic w Biblii, właśnie wiele obietnic biblijnych dotyczy tego Izraela duchowego, ale są miejsca, które dotyczą tylko i wyłącznie Izraela cielesnego i nie można tego przenieść na Izrael duchowy. Ci wodzowie towarzystwa dodatkowo jeszcze robią jedną, idą jeszcze jak gdyby krok dalej, uważają siebie za jedyny prawdziwy Izrael duchowy, za jedyną prawdziwą organizację Boga na ziemi, a więc wszystkie obietnice, które dotyczą rzeczywiście duchowego Izraela oraz te obietnice, które dotyczą wciąż cielesnego Izraela, wszystkie przypisują sobie. Ale na szczęście tak nie jest. Plan Boży jest uniwersalny. Wiemy, że nie ma jedynego prawdziwego Kościoła, w zewnętrznie widoczny sposób zorganizowanego. Jest jeden prawdziwy, ale są to serca, umysły poszczególnych jednostek poświęconych Bogu, niezależnie od tego, w którym kościele się znajdują i tam. I to jest prawdziwy lud Boży. Ich imiona są nikomu nieznane, ponieważ nie są oni w żaden sposób nigdzie zebrani w jedno miejsce. Są rozrzuceni, są obecni wszędzie. Są obecni wszędzie w chrześcijaństwie. Niektórzy z nich nawet nie są być może zrzeszeni z żadnym kościołem, z żadną grupą. Po prostu jest to ich indywidualna relacja z Bogiem, którą utrzymują. No ale przechodzimy do naszego wersetu rozdziału 31 Jeremiasza. 5 pierwszych 9 wersetów. Nie czytam całości od razu, bo szkoda czasu. Zawsze mi tego czasu zwykle brakuje i przepraszam, 60 albo czasami nawet 70 minut, więc po jednym wersecie i tak będziemy po kolei się posuwali. Zatem co mówi werset pierwszy Jeremiasza 31? W owym czasie, mówi Pan, będę Bogiem wszystkich plemion izraelskich, a one będą moim ludem. W owym czasie, czyli wybiega gdzieś do przodu. I mówi, że on będzie Bogiem wszystkich plemion izraelskich, nacisk na wszystkich, czyli całej 12, a one będą jego ludem. Widzimy, że nie jest to jeszcze prawdą. Czyli werset wybiega do przodu do wieku tysiąclecia, do czasu Nowego Przymierza. O tym Nowym Przymierzu dużo usłyszymy jeszcze w tym rozdziale 31, później, ale na razie mamy tylko taki werset, który tam zapuszcza sondę do przyszłości. Bóg wtedy będzie Bogiem wszystkich pokoleń Izraela, a one wszystkie będą jego ludem, którym przestali być. Kiedy przestali być? W roku 33 naszej ery, gdy właśnie odrzucili Jezusa, który do nich został posłany, który miał być Zbawicielem i dla nich, i dla całej reszty świata, ale ci, do których przyszedł, jego rodacy, go odrzucili. I wtedy rozpoczął się okres niełaski dla tego narodu, tak jak wcześniej, od czasu śmierci Jakuba, kiedy powstał naród izraelski, kiedy 12 synów Jakuba zostało nazwanych Izraelem, i rozpoczął się wtedy czas łaski, tak, dla nich ze strony Boga. Tak, 1865 lat później, po śmierci Jakuba, w roku 33, ten okres łaski się skończył z powodu takiego, a nie innego zachowania się narodu żydowskiego, czyli z powodu nierozpoznania Mesjasza, który do nich został posłany, i z powodu jego zabicia. Zobaczmy do kilku wersetów Nowego Testamentu, które zapowiadają to odrzucenie narodu żydowskiego. Mateusz 23, wersety 37 do 39. Mateusz 23, 37 do 39. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków i kamenujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Albowiem powiadam wam, nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Ostatni werset ma od razu zawiera nadzieję na powrót Izraela do łaski Boga, bo mówi Jezus, że nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Czyli taki moment kiedyś przyjdzie, kiedyś mnie ujrzycie. Oczywiście rozumiemy, że nie ujrzą go cieleśnie, ale ujrzą go oczami zrozumienia. Zrozumieją tego, którego zabili. Zrozumieją, że Mesjasz, na którego wciąż do dzisiaj czekają, to był właśnie ten, którego nie przyjęli. No i pójdźmy jeszcze do Łukasza 13 rozdziału, a wersetów 34 do 35. To są podobne słowa, ale specjalnie cytuję, żeby nam się to utrwaliło. Jeruzalem, Jeruzalem, który zabijasz proroków, kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kogoś zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie, powiadam wam, nie ujrzycie aż na mnie, aż nastanie czas, kiedy powiecie błogosławiony, który przychodzi w imieniu pańskim. Znowu ta sama nadzieja powtórzona także i u Łukasza. Do tego faktu, do faktu potwierdzającego odrzucenie tego narodu na pewien czas, trzeba dorzucić jeszcze rozdarcie zasłony. Z Mateusza 27, pamiętamy to, ale przypomnę, Mateusz 27, rozdarcie zasłony, bardzo wymowny symbol. Ona to jest opisane w roku, w wersecie 51, Mateusz 27, 51. Wiemy, Jezus nasz Pan na krzyżu umiera i oto zasłona świątyni rozdarła się na dwoje od góry do dołu. To, co potem następuje, ziemia się zatrzęsła i tak dalej, to są dopiski. Kiedyś miałem na ten temat specjalny wykład, więc nie będę tego teraz komentował. Ale zauważmy, że ta zasłona świątyni rozdarła się na dwoje i co ciekawe, od góry do dołu. Co jest widocznym dowodem tego, że na pewno nie było to w wyniku trzęsienia ziemi, którego zresztą nie było, tak? Bo gdyby było to w wyniku trzęsienia ziemi, rozdarłaby się od dołu do góry. A ona od góry, tak żeby pokazać, że mocą Boga, zresztą ta zasłona była bardzo, bardzo gruba i rozdarcie się wymagało, no nie wiem, nadludzkiej siły. No i Bóg, jak wiemy, przez rozdarcie tej zasłony coś pokazał. Co mógł pokazać Bóg przez rozdarcie zasłony w świątyni? Pokazał koniec działalności świątyni. Koniec przyjmowania przeze mnie ofiar składanych w tejże świątyni. Koniec przyjmowania przeze mnie usługi kapłanów i lewitów sprawowanej w tejże świątyni. To się wszystko skończyło. Skończyło się wraz ze śmiercią Jezusa. I to niekoniecznie głównie dlatego, że była to kara dla Żydów za to, że naszego Pana ukrzyżowali. Ale głównie przede wszystkim dlatego, że nasz Pan umierając wypełnił to wszystko, co w tej świątyni symbolicznie przeskładane w ofierze zwierzęta było pokazane. Zatem Bóg powiedział, przyszła rzeczywistość, została złożona prawdziwa ofiara, która ma jako jedyna wartość przede mną, wobec tego od tej pory to wszystko, co świątyni ewentualnie możecie robić, nie ma żadnego znaczenia. Ale dodatkowo jeszcze także było to pożegnanie się Boga z narodem żydowskim i z ich usługą w tejże świątyni, z ich służbą dla Niego. Nie potrzebuję już waszej służby. Raz, że odrzuciliście tego, którego do was posłałem, a po drugie i ważniejsze, prawdziwa ofiara została złożona. Z tego powodu, kiedyś mówiłem o tym wykładzie, ale powtórzę już przy tej okazji, z tego powodu osobiście nie sądzę, że Bóg dopuścił do kiedykolwiek do odbudowania tak zwanej trzeciej świątyni. Bo świat ludzkości nie potrzebuje kolejnej świątyni, takiej, jakiej były dwie pierwsze, gdzie będą składane ofiary, ponieważ te ofiary nie mają żadnego znaczenia. Paweł napisał, że krew kozłów i cielców nie może zgładzić grzechu. Nie uleczą nikogo, nikomu nie pomogą. Miało znaczenie tylko jako typ, cień, symbol, który z chwilą pojawienia się rzeczywistości odchodzi. Nie ma żadnego znaczenia. Księżyc odbija światło słońca w nocy, bo nie mamy słońca, ale gdy słońce wzejdzie w ciągu dnia, księżyc staje się bezużyteczny. Mogłoby równie dobrze go nie być. I gdyby słońce nigdy nie zachodziło, tak jak ofiara naszego Pana nigdy nie zajdzie, nigdy nie zgaśnie, gdyby tak słońce nigdy nie miało nie zajść, nie tak, to księżyc nigdy nie miałby okazji, byłby niepotrzebny, moglibyśmy go zdjąć z nieboskłonu i nie jest nam w ogóle potrzebny. Światło z Kości potrzebuje tej świątyni, która jest opisana w objawieniu 21. Kościoła z naszym Panem, z godnymi, którzy pokazani tutaj w dziedzińcu, oni przyjdą jako symboliczna świątynia, nowy rząd, nowy Jeruzalem dla świata ludzkości, żeby ich błogosławić i uzdrawiać. Wracamy do Jeremiasza 31, przed nami werset numer 2. Tak mówi Pan, znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza, Izrael, gdy wędrował do miejsca swego odpoczynku. Ten werset już wraca do tyłu, prawda? Widzimy, jak to w Biblii te wersety. Trochę tu, trochę ówdzie. Czasami 2-3 wersety kontynuują pewien wątek i jeden przechodzi w drugi. Czasami następne słowa cofają nas do innego momentu w historii. To widzimy, jaki przeskok, prawda? Z pierwszego wersetu, który był wybiega do przyszłości, jeszcze nawet w tej chwili jest to przyszłość, nowe przymierze, drugi werset wraca do ich podróżowania z Egiptu do Kanaanu. Część Żydów podróżujący wtedy dotarło do Kanaanu, ocaleli, można powiedzieć, albo uniknęli miecza, a część z nich zginęła z powodu niewierności i bałwochwalstwa. To właśnie ci, którzy nie uniknęli miecza, którzy nie ocaleli. Parę przykładów, tak dla przypomnienia z historii tego narodu, jak oni wędrowali i ilu z nich nie uniknęło miecza, to znaczy spotkała ich po drodze śmierć, z tego powodu, że okazali wielką niewierność, bałwochwalstwo. Przypomnę wydarzenie z Złotym Cielcem, 2 Mojżeszowa 32. Mojżesz nieobecny, a oni już robią sobie Złotego Cielca, wokół którego tańczą i robią różne inne dziwne, nietypowe dla tego narodu rzeczy. 2 Mojżeszowa 32, od 15 do 28. Przeczytam. Potem Mojżesz odwrócił się i zszedł z góry, mając w ręku dwie tablice świadectwa, tablice zapisane z obu stron. Z jednej i z drugiej strony były one zapisane. Były one dziełem Bożym. Pismo było pismem Boga, wyryte na tablicach. Jozeł słyszał odgłos okrzyków ludu i rzekł do Mojżesza, wrzawa wojenna w obozie. On zaś odpowiedział, nie jest to odgłos okrzyków po zwycięstwie, nie jest to odgłos okrzyków po klęsce, lecz słyszę odgłos śpiewu. A gdy Mojżesz zbliżył się do obozu, ujrzał cielca i tańce. Wtedy Mojżesz zapłonął gniewem, wyrzucił tablice z rąk swoich i potłukł je pod górą. Potem wziął cielca, którego sobie zrobili, spalił go w ogniu, starł na proch, wsypał do wody i dał ją wypić synom izraelskim. Następnie rzekł Mojżesz do Arona, co uczynił ci ten lud, że sprowadziłeś nań tak wielki grzech? Aron odpowiada, niech Pan mój się nie gniewa, ty znasz ten lud, że jest skłonny do złego. Powiedzieli mi, uczyń nam bogów, którzy pójdą przed nami, gdyż nie wiemy, co stało się z Mojżeszem, tym mężem, który nas wyprowadził z ziemi egipskiej. Więc rzekłem do nich, kto ma złoto, niech je zdejmie z siebie. I dali mi je. Potem wrzuciłem je do ognia i tak powstał ten cielec. A gdy Mojżesz widział, że ten lud jest rozwydrzony, gdyż Aron dopuścił go do tego rozwydrzenia ku pośmiewisku wobec ich przeciwników, stanął Mojżesz w bramie obozu i zawołał. Kto jest za Panem do mnie? I zebrali się wokół niego wszyscy synowie Lewiego. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Przypaszcie każdy swój miecz do boku, przejdźcie tam i z powrotem od bramy do bramy w obozie i zabijajcie każdego, czy to brat, czy przyjaciel, czy krewny. Synowie Lewiego uczynili według rozkazu Mojżesza i padło w tym dniu z ludu około 3000 mężów. Dalej nie czytam, bo chciałem tylko pokazać, jak niektórzy nie dotarli, nie ocaleli w drodze z Egiptu do Kanaanu. Inny kolejny incydent, wydarzenie, to przy okazji szpiegowania ziemi. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Zaczynamy od wersetu 25 i pociągniemy do 14 rozdziału, do 4 wersetu, czyli od 13 rozdział, od 25. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Przyszli do Mojżesza, Aarona, całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali płody tej ziemi. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a oto są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, Chetyjczycy, Jebuzejczycy, Amorejczycy w górach, Kananejczycy nad morzem a nad brzegami, i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców, a wszyscy lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzimy, jakie bzdury opowiadają? Widział ktoś kiedyś ziemię, która pożera swoich mieszkańców? Tak kłamali po prostu. Tak się przestraszyli, że kłamali, żeby wrażenie zrobić i odwrócić Izrael od pójścia dalej. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów, i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza, i takimi też byliśmy w ich oczach. Kolejne kłamstwo. Przecież nawet gdyby to rośli ludzie, to niemożliwe, żeby Żydzi byli szarańczą wobec nich. A jeszcze nawet wiedzieli, i takimi też byliśmy w ich oczach. Skąd wiedzieli Żydzi, jakimi byli w oczach tamtych ludzi? Wygadują, co strach potrafisz człowieka zrobić. Wtedy wzburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał i płakał lud tej nocy. Szamrali wszyscy synowi Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I co mówili? No właśnie, często to powtarzali. Obyśmy byli pomarli w Egipcie albo na tej pustyni, obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi? Abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem? Czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówił jeden do drugiego: obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. No to obiecałem, że będę czytał do 25:14, czyli jeszcze troszeczkę. A Mojżesz, Aaron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru synów izraelskich, a Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty i rzekli do całego zboru izraelskiego: ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi. Będą oni naszym pokarmem. Czyli zniszczymy ich, taka obrazowy. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, zobaczmy, nawet gotowi byli ukamienować ich, tych dwóch szpiegów, którzy mówili inaczej. Chwała Pana okazała się w namecie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: jak długo znieważać nie będzie ten lud? Jak długo nie będą mi wierzyć mimo wszystkich znaków, które wśród nich uczyniłem? Wytracę ich zarazą, wygubię ich, a Ciebie uczynię ludem większym i silniejszym od nich. Lecz rzekł Mojżesz do Pana: Egipcjanie usłyszą o tym, że spośród nich wywiodłeś mocą swoją ten lud, i powiedzą to mieszkańcom tej ziemi. Oni też już słyszeli, że Ty, Panie, jesteś pośród ludu tego, że w oko im się ukazujesz. Ty, Panie, i że Twój obok stoi nad nimi, i że w słupie obłocznym kroczysz przed nimi w dzień, a w słupie ognia w nocy. Jeżeli tedy zabijesz ten lud jak jednego męża, to narody, które usłyszały wieść o Tobie, będą mówić: ponieważ nie mógł Pan wprowadzić ludu tego do tej ziemi, którą im przysiągł, zabił ich na pustyni. I tak dalej, przekonuje go. I jeszcze teraz zobaczmy wersety 22 i 23. Co Bóg ostatecznie zrobił? Przekonywany, tak, przez Mojżesza, proszony przez Mojżesza, żeby nie wytracał całego narodu. 22 do 24. Żaden z tych mężów, którzy widzieli moją chwałę i moje znaki, jakie dokonywałem w Egipcie i na pustyni, a oto już 10-krotnie wystawili mi na próbę i nie słuchali mojego głosu, nie zobaczy ziemi, którą przysiągłem ich ojcom. Żaden z tych, którzy nie znieważyli jej, nie zobaczy. Jednakże sługę mojego Kaleba, za to, że inny duch jest w nim i on był mi wierny całkowicie, wprowadzę do ziemi, do której poszedł, i jego potomstwo ją posiądzie. Potem przypomnę z 16 rozdziału, też 4 Mojżeszowa, bunt Lewity Koracha oraz dwóch jeszcze towarzyszy, Datana i Abirama. To jest 4 Mojżeszowa 16, ale czytamy tylko trzy pierwsze wersety na razie. Wtedy Korach, syn Izhara, syna Kehata, syna Lewiego, oraz Datan i Abiram, synowie Eliaba i on, syn Peleta, synów Rubena, zbuntowali się przeciwko Mojżeszowi, a wraz z nimi 250 mężów izraelskich, książąt zboru, powoływanych na uroczyste zebrania mężów znakomitych. Połączyli się, aby wystąpić przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi. I co mówią do nich? Dosyć tego! Cały bowiem zbór, wszyscy w nim są święci i Pan jest wśród nich. Dlaczego więc wynosicie się ponad zgromadzenie Pańskie? Taki był powód ich buntu. Przenosimy się do wersety 12 do 14, nieco w dół. I rozkazał Mojżesz przywołać Datana i Abirama, synów Eliaba, lecz oni odpowiedzieli: nie przyjdziemy. Czy mało tego, że nas wyprowadziły z ziemi opływającej w mleko i miód, aby nas wygubić na pustyni, że jeszcze chcesz narzucić się nam jako władca? Wszak nie wprowadziłeś nas do ziemi opływającej w mleko i miód, ani nie dałeś nam w posiadanie puli winnic. Czy chcesz ty mężom wyłupić oczy? Nie przyjdziemy. Wtedy Mojżesz bardzo się rozgniewał i rzekł do Pana, nie zważaj na ich, a to do 14 wystarczy. I jeszcze 28 do 33, żebyśmy zobaczyli finał tej sprawy. Mojżesz rzekł, po tym poznacie, że Pan mnie posłał, abym dokonał wszystkich tych czynów i że z własnej woli nic nie uczyniłem. Jeżeli oni, ci buntownicy, umrą taką śmiercią jak wszyscy ludzie i spotka ich ten los wszystkich ludzi, to nie Pan mnie posłał. Lecz jeżeli Pan dokona rzeczy nadzwyczajnej, że ziemia otworzy swoją czeluść i pochłonie ich oraz wszystko, co do nich należy i żywcem wstąpią do podziemi, wtedy poznacie, że ci tam podziemi to Szeol, do Szeolu. Wtedy poznacie, że ci mężowie zbezcześcili Pana. A gdy wypowiedział wszystkie te słowa, rozstąpiła się ziemia pod ich nogami. Ziemia rozwarła swoją czeluść, pochłonęła ich oraz ich domy, wszystkich ludzi Koracha i cały dobytek. Oni zaś padli ze wszystkim, co mieli, żywcem do Szeolu. A ziemia zamknęła się nad nimi, tak zginęli spośród zgromadzenia. Wszyscy zaś Izraelici, którzy byli wokoło nich, uciekli na ich okrzyk, mówiąc do siebie, oby i nas ziemia nie pochłonęła. Z 21 rozdziału 4 Mojżeszowej przypomnę incydent związany z okrażaniem Edomu. Pamiętamy, Edom nie pozwolił przejść Żydom krótszą drogą przez swoje terytorium, więc musieli dołem, a potem na kierunku północnym obejść, nadłużywszy drogi. To oczywiście bardzo ich zmęczyło i zdenerwowało Żydów. No bo dodatkowy trud. I jakie były efekty? Tak, 4 Mojżeszowa 21, tylko wersety 4-6. Od góry Chor wyruszyli potem ku Morzu Czerwonemu, aby obejść ziemię Edom, lecz lud zniecierpliwił się w drodze. No, znacznie dłuższa niż musiała być. I zaczął lud mówić przeciwko Bogu i przeciw Mojżeszowi. Po co wyprowadziliście nas z Egiptu? Czy po to, abyśmy pomarli na pustyni? Gdyż nie mamy chleba ani wody i zbrzydł nam ten nędzny pokarm. Wtedy zesłał Pana lud jadowite węże, które kąsały lud i wielu z Izraela pomarło. Wystarczy. I ostatnie, 25 rozdział 4 Mojżeszowej, mierząt i bawochwalstwo Izraela w Sittim z Moabitkami. 25 rozdział, pierwszych 9 wersetów nam wystarczy tego rozdziału, żeby przechować ten incydent. Tych, którzy nie ocaleli na pustyni, zginęli od miecza. Gdy Izrael osadł w Sittim, zaczął lud uprawiać mierząt z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłony ich bogom. Izrael sprzęgnął się z Baalem Peor. Wtedy Pan rozgniewał się na Izraela. I rzekł Pan do Mojżesza, zbierz wszystkich naczelników ludu i, tu mamy wbić na pal, powinna być powieść przed Panem w słońcu i odwróci się płomienny gniew Pana od Izraela. I rzekł Mojżesz do sędziów izraelskich, niech każdy zabije ze swojej grupy tych mężów, którzy się sprzęgli z Baalem Peorem. A oto przyszedł pewien mąż synów izraelskich i przeprowadził do swoich braci Midianitkę na oczach Mojżesza. Do obozu nawet sobie ją przeprowadził. Żydowskiego. I na oczach całego zboru synów izraelskich ci zaś płakali u wejścia do namiotu zgromadzenia. Gdy to zobaczył Pinechas, syn Elazara, syna Arona, kapłana, stał i wyszedł ze zboru, wziął do ręki włócznie. I poszedł za tym mężem izraelskim do namiotu i przebił oboje, tego męża izraelskiego i ową kobietę przez jej podbrzusze. Wtedy została odwrócona klęska od synów izraelskich. A tych, którzy od tej klęski poginęli, było 24 tysiące. Powtarzam werset drugi. Tak mówi Pan, znalazł łaskę w pustyni naród, który uniknął miecza. Uniknęli ci, którzy nie zginęli w takich wydarzeniach, jak te, które przypomniałem. Izrael, gdy wędrował do miejsca swego odpoczynku. I przechodzimy do wersetu trzeciego. Z daleka ukazał, i to Biblia Warszawska ma, mu się Pan. Mam nadzieję, że niektóre przykłady polskie też podają, ukazał mi się Pan, a nie mu. W hebrajskim jest pierwsza osoba, zaimek w pierwszej osobie liczby pojedynczej. Pierwsza osoba liczby pojedynczej to jest mi, a nie mu. Bo mu to trzecia osoba liczby pojedynczej. Piszą, nie wiem jak to można pomylić, takie rzeczy, ale Biblia Warszawska napisała mu. Nie jest to super ważne, ale jest mi, a nie mu. Z daleka okazał mi się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągam albo pociągam Cię z łaskawością albo z miłosierdziem. Tak mówi werset numer 3. Tak, wyjaśniliśmy kwestię tego, tak? Ukazał mi się Pan. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego przyciągam Cię z miłosierdziem. Zaraz skomentujmy to, z daleka ukazał mi się Pan. Co to znaczy to z daleka? To hebrajskie z daleka albo z oddali może odnosić się zarówno do odległości w kilometrach, jak i do czasu. Czyli w godzinach, dniach, tygodniach, miesiącach lub latach. Zatem ukazanie się Boga Izraelowi z daleka albo z oddali może oznaczać z dużej odległości w kilometrach albo z dużo, dużo od dawnego czasu. Długa historia relacji między Bogiem a Izraelem sugeruje, że chodzi bardziej o czas niż o odległość w kilometrach, bo też co to miałoby znaczyć, że Bóg z dużej odległości się mu okazał? Od dawna. Jak wiemy, Izrael był pierwszym i jedynym narodem, któremu Bóg objawił się tak, jak nikomu innemu. Potwierdzimy to. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 26. Trzecia Mojżeszowa, 20 rozdział, 26. Będziecie mi więc świętymi, bo ja jestem święty, ja Pan, i oddzieliłem was od innych ludów, abyście byli moimi. Tak tutaj Bóg powiedział, w trzeciej Mojżeszowej. A w piątej Mojżeszowej 7, 6 do 8, piąta Mojżeszowa 7, 6 do 8, możemy przeczytać tak. Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga Twego, ciebie wybrał Pan, Bóg Twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był Jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów, lecz z miłości swej ku wam i dlatego, że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli z ręki Faraona, króla egipskiego. Jakby komuś jeszcze było mało, to Amos 3:2. Amos 3:2.
Tylko was poznałem spośród wszystkich pokoleń ziemi, dlatego was będę karał za wszystkie wasze winy. Więc czy weźmiemy wersję warszawską, tylko o was się zatroszczyłem, czy tylko was poznałem, tak jak prawdopodobnie jest bardziej prawidłowe tłumaczenie, spośród wszystkich pokoleń ziemi. W tymże wersecie trzecim, poza tym, że z daleka się ukazał, czyli od bardzo, bardzo dawna, z daleka w czasie, nie w kilometrach, to jeszcze mamy powiedziane, że Bóg mówi, że miłością wieczną umiłował ich. Miłością wieczną. Zapewnia o swojej wiecznej miłości do Izraela i że pociąga ich, przyciąga ich z łaskowością, miłosierdziem, czyli obdarza ich łaskowością, miłosierdziem. Warto tu przy tej okazji podkreślić powód albo źródło tej miłości Boga do tego narodu. Co jest źródłem tej miłości Boga do tego narodu? Ojcowie Starego Testamentu. Nie. Współczesny Izrael. Ojcowie Starego Testamentu. Abraham, Izak, Jakub, których obecny Izrael jest potomkami. I dlatego te obietnice ich dotyczą. Ale źródłem jest Abraham, Izak, Jakub. A Bóg jak przyrzekł tamtym ludziom, to będzie obietnicę swoją kontynuował. Zobaczmy do paru wersetów, które pokazują, że wszystko to jest dzięki Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi. Piąta Mojżeszowa, dziesiąty rozdział, wersety 12 do 15. Piąta Mojżeszowa 10, 12 do 15. Teraz więc, Izraelu, czego żąda od ciebie Pan Bóg twój? Tylko abyś okazywał mu cześć Panu swemu Bogu, abyś chodził jego drogami, abyś go miłował, służył Panu swemu Bogu z całego serca i z całej duszy. Abyś przestrzegał przekazań Pana, jego ustaw, który ja dziś nadaję dla twego dobra. Oto do Pana twego Boga należą niebiosa, ziemia i wszystko, co się na niej znajduje. Jednak, zauważmy, jednak tylko do twoich ojców przywiązał się Pan, twój Bóg, aby ich miłować, a po nich wybrał ze wszystkich ludów was, ich potomków, jak to jest dziś. Wyraźnie, nie potrzeba nic tłumaczyć. Tylko się przywiązał do waszych ojców, no a po nich wybrał was, bo wy jesteście ich potomkami. Znany nam wszystkim Rzymian 11 rozdział, ale też powtórzę. Rzymian 11 rozdział 25 do 29. Tam też jest potwierdzone to samo. Paweł pisze do Żydów, swoich rodaków. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość po części przyszła na Izrael aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. A tak będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano. Przyjdzie z Syjonu Wybawiciel i odwróci bezbożności od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. I teraz najważniejsze, 28. Co do Ewangelii, są oni nieprzyjaciółmi Bożymi dla waszego dobra. Lecz co do wybrania, są umiłowanymi ze względu na praojców. Dlaczego? Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. Do tego dorzucam Malachiasza, 3 rozdział. Malachiasz 3, 6. Zaiste ja, Pan, nie zmieniam się, przeto i wy, synowie Jakuba, nie będziecie wytraceni. To mocne słowa, prawda? Ja, Pan, się nie zmieniam i dlatego, że się nie zmieniam, wy, synowie Jakuba, nie będziecie wytraceni. Mamy tu sugestię, że gdyby nie byli synami Jakuba, to z tego powodu, co robili, jak byli niewierni później, zasługiwaliby na wytracenie. Ale ja obiecałem Abrahamowi, Izakowi, Jakubowi, że będę błogosławił jemu i jego potomstwu, jego nasieniu, że rozmnożę. No to korzystacie dzięki swoim praojcom. I jeszcze Jeremiasz 31, czyli tam nasz Jeremiasz 31, tylko znacznie dalej do przodu. Tak, wersety 35 do 37. Bardzo też fajne. Bardzo ładnie tutaj Bóg obrazowo pokazuje, że zostaje Izrael na zawsze obiektem jego miłości. Czyli Jeremiasz 31 do 35 do 37. Tak mówi Pan, który ustanowił słońce, by świeciło w dzień, który wyznaczył księżyc i gwiazdy, by świeciły w nocy, który wzburza morze, także szumią jego fale, Pan zastępów jego imię. Ktoś musi powiedzieć, co to za związek z Izraelem? No ma, zobaczmy dalej. Jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, czyli prawa odnośnie księżyca, gwiazd, morza, słońca, jeżeli by te prawa miały się zachwiać przede mną, to i ród Izraela przestałby być ludem przede mną po wszystkie dni. Tak mówi Pan. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili, mówi Pan. Czyli znowu mamy, co mimo wszystkiego, co uczynili, Bóg uznaje ich grzeszność. I gdyby nie to, że są potomkami tych, którym Bóg takie obietnice złożył, to pewnie zostaliby odrzuceni. Ale to się nigdy nie stanie, bo Bóg się nie zmienia. Werset 37, można różne przykłady różnie oddają. Niektóre oddają w formie przeczącej, a niektóre oddają go w formie twierdzącej. Biblia Warszawska, którą przed chwilą przeczytałem, jeszcze raz powtórzę, mówi to w formie przeczącej. Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela, pomimo tego, co uczynili. A forma twierdząca, na przykład UBG, mówi taka sama treść, ale nie ma przeczenia. Zobaczmy. Jeśli można zmierzyć niebiosa w górze i zbadać fundamenty ziemi w dole, wtedy i ja odrzucę całe potomstwo Izraela za to wszystko, co uczynili. Widzimy inna treść, ale interpretacja tutaj, czy pójdziemy formą przeczącą, czy twierdzącą, jest właściwa. Raz Bóg stwierdza, że gdyby można było zmierzyć niebiosa i zbadać fundamenty ziemi, to on by odrzucił Izrael, a forma twierdząca mówi, że nie można zmierzyć niebios w górze i zbadać fundamentów ziemi i dlatego on nie odrzuci. W oryginale hebrajskim jest forma twierdząca, tak jak mówi UBG. Także Biblia Warszawska poszła na interpretację tego, ale w tym przypadku treści nie zmienili. Często, gdy interpretują, to błądzą. Ale w tym przypadku oddali treść, bo rzeczywiście chodzi o to, że z powodu niemożliwości zmienienia tych rzeczy, tak wykonania tych rzeczy, zmierzenia niebios w górze i zbadania fundamentów ziemi, Izrael pozostaje obiektem boskiej miłości. Zatem ci, którzy dążą do jego zniszczenia, a są tacy, jakiś czas temu, gdy miałem serię inną o Izraelu, to mówiliśmy m.in. o psalmie 83. W psalmie 83, w dwóch jego wersetach, 5 i 13, są tacy, którzy myślą o zniszczeniu Izraela. Przypomnę treść tychże wersetów, a poszczegóły odsyłam do wykładu. Tam chyba nawet były dwa wykłady na psalmie 83 oparte. Czyli psalm 83, 5 werset. Mówią wrogowie Izraela: nurze, wytępmy ich, niech nie będą narodem, aby więcej nie wspominano imienia Izraela. A w wersecie 13 tego samego psalmu 83 mowa jest o różnych ludziach ze Starego Testamentu, którzy byli zniszczeni i potem jest stwierdzenie. To 13. Którzy, wszyscy ci ludzie zniszczeni przez Boga w Starym Testamencie mówili: weźmy w posiadanie niwy Boża. Boże, albo siedziby Boże, czyli bierzmy ich ziemię i zabierzmy ich ziemię i uczynimy ją. Jak to dzisiaj na naszych oczach, na ekranach telewizoru widzimy te wezwania, a w psalm 83 powstał tyle tysięcy lat temu. Bóg jako jedyny, Biblia jako jedyna i Bóg jako jedyny jej autor. Biblia jest jedyną księgą, która zawiera proroctwo dotyczące przyszłości. Różne religie mają swoje różne księgi, a żadna nawet nie próbuje powiedzieć o tym, co się stanie w przyszłości. A Bóg tysiące lat wcześniej przewidział, napisał to, przewidział. Wiedział o tym, że będzie to, co widzimy dzisiaj na ekranach telewizorów. Odmawianie Izraelowi prawa do istnienia, unicestwienie go, cała ziemia Izraela od rzeki do morza dla Palestyńczyków, czyli dla Arabów. No bo Palestyńczycy to Arabowie, którzy mieszkali przez lata w krajach ościennych, a gdy Izrael został usunięty, poszedł w diasporę wieku Ewangelii, no to oni tam się zasiedlali w tych miejscach, gdzie im się podobało. I tak powstał nowy naród. Tak jakby Polacy, prawda, gdyby mieli tutaj trochę wolne na Ukrainie, wolne tereny, z jakiegoś powodu Ukraińcy by gdzieś sobie poszli, zniknęli, to Polacy by się tam zadamowili, a potem Ukraińcy by wrócili na swoje tereny, a Polacy mówią, to nasza ziemia, tu nic nie macie do szukania, my jesteśmy nowym narodem. No przyszliście z Polski, idźcie, wróćcie do swojego kraju, skąd przyszliście. No ale tak już jest. Szatan czuwa nad tym, żeby dokuczać tym, którym Bóg błogosławi. Przechodzimy do wersetu 4 naszego Jeremiasza 31. Znowu cię odbuduję i będziesz odbudowana, panno albo dziewico izraelska. Znowu przezdobisz się w swoje bębenki i wyjdziesz w tańcu pełnym wesela. O, fajny werset, prawda? Panna izraelska albo dziewica, bębenki, taniec i to w pełnym weselu. O co tu chodzi z tymi rzeczami? Panna, to chyba wiem, co jest panna dziewica. Osoba poświęcona. Czyli nazwanie Izraela panną albo dziewicą izraelską zapowiada przywrócenie Izraela do stanu poświęcenia Bogu. I w tym stanie poświęcenia Bogu, panna izraelska, będą mieli bębenki i będą tańczyć. Wyjdą w tymże tańcu pełnym radości. Co w Biblii oznacza gra na jakimś instrumencie? Albo śpiewanie. Czyli co w Biblii oznacza tworzenie melodii? Bo to niedawno przed chwilą mieliśmy, prawda, melodię, była gra, był śpiew. Gra na instrumencie albo śpiew, czyli tworzenie melodii, to w Biblii symbol głoszenia nauk. Kto gra na instrumencie, to opowiada nauki jakieś, głosi coś. Na przykład głoszenie prawdy żniwa z Mateusza 24:31. Słowa naszego Pana. Nasz Pan też to głoszenie prawdy porównał do grania na instrumencie. Mateusz 24:31. I pośle aniołów swoich z wielką, pamiętamy z wielką co? Wielką trąbą. I zgromadzą wybranych i tak dalej, to już nieważne. Ważne, że pośle aniołów wielką trąbą. Sądzimy, że chodzi o muzykę, żeby grali aniołowie na trąbie? Nie, ta wielka trąba to wielkie poselstwo prawd drugiego adwentu. A w objawieniu 11 rozdziale, zajrzyjmy, ta sama trąba nazwana jest też trąbą, ale nawet numer dostała. To znaczy, że były jeszcze inne trąby. Objawienie 11 rozdział, a werset 15. I zatrąbił siódmy anioł i odezwały się w niebie potężne głosy i tak dalej. Siódmy anioł zatrąbił. Na której trąbie? Na siódmej. Często nawet mówimy, już siódma, chyba nawet kapieś jest, już siódma trąba brzmi. Coś takiego jest, prawda? Czyli trąba, granie to głoszenie poselstwa. Głoszenie prawd drugiego adwentu po powrocie naszego Pana. Granie na trąbce. Instrument. Gra na instrumencie. No ale Izrael poza tym, że będzie miał bębenki, to jeszcze będzie sobie tańczył. Radośnie. Będzie sobie tańczył. Co w Biblii oznacza taniec? No idziemy za ciosem. Ten sam obraz. Jeżeli ktoś gra na instrumencie, czy ewentualnie się do tego śpiewa, bo to chodzi o to, żeby była melodia, prawda? Melodia ze śpiewem, czy też melodia sama instrumentalna. Nieważne, bogatsza, trochę płytsza. Taniec to ruchy ciała zgodnie z graną muzyką albo zgodnie ze śpiewem. Gdyby ktoś, który z braterstwa to chciał, mógłby sobie tańczyć, jak tutaj było zebranie uwielbienia, prawda? Gdyby uznał to za właściwe i mógłby sobie tańczyć. Wiemy, że muzyka niektórych do tego tańca porywa. Są to ruchy ciała zgodne, nie niezgodne, tylko zgodne, podkreślam, zgodne z graną muzyką lub śpiewem. A skoro symboliczna gra lub śpiew to głoszenie nauk, to co to będzie symboliczny taniec? Postępowanie zgodne z głoszonymi naukami. Nie dziwi nas to, że Biblia mówi o dwóch, o poselstwie Starego Testamentu i o poselstwie Nowego Testamentu jako o pieśniach. Wiemy? Jest pieśń Mojżesza, jest pieśń Baranka. Śpiewał Mojżesz, przekaz praw Starego Testamentu i pieśń Mojżesza, i pieśń Baranka, śpiewanie nauk, przygłoszenie prawd Nowego Testamentu. Po Po drugiej fazie ucisku Jakuba Izrael, już przywrócony do łaski i poświęcony Bogu, panna dziewica izraelska, będzie grał i tańczył przed światem ludzkości. Symbolicznie będzie grał i tańczył przed światem ludzkości. I będzie to robił z radością. Mamy powiedziane, że będzie to taniec pełen wesela, zachęcając tym samym inne narody do pójścia ze swoim przykładem. Tu aż się nie mogłem oprzeć, żeby nie zacytować Jeremiasza, 2 rozdziału, gdzie mamy napisane tak. 2 rozdział, a werset 3. Będzie nas uczył dróg swoich, tak, powiem, że pójdźmy do domu Boga Jakubowego i tak dalej. Będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy chodzili jego ścieżkami. Moglibyśmy teraz, mówiąc symboliką Jeremiasza 31, powiedzieć, będzie nam grał, abyśmy tańczyli jak on. Będzie nas uczył, głosił nauki, prawdy. Wiemy o tym, miałem też wykład. To chyba był w ramach rozdziału 30 Jeremiasza. Teraz sobie sprawdzę. Pozycja i rola Izraela w wieku tysiąclecia. To wersety 19 do 22. Tam mówiliśmy o roli mistryjnej Izraela w wieku tysiąclecia, gdy przywróceni do łaski, poświęceni Bogu, będą przez Niego użyci do głoszenia nauk prawdy narodom pogańskim. Wracamy do Jeremiasza 31, werset 5 przed nami. Znowu sadzać będziesz winnice na górach Samarii. Ci, którzy je zasadzą, korzystać z nich będą. Mamy tu zapowiedź przywrócenia ziemi Izraela do stanu kwitnącego ogrodu i cieszenia się tym ogrodem, owocami tego ogrodu. Mark Twain, taki amerykański pisarz i autor na przykład przygód Tomka Sawyera, pamiętamy takie przygody, albo przygody Haka, a może Księcia i Żebraka, ktoś pamięta, to właśnie Mark Twain je napisał. Tenże Mark Twain odwiedził Ziemię Świętą Palestynę w roku 1867, w XIX wieku. I opisuje stan tejże ziemi jako bardzo przykry. Minęło prawie 2000 lat nieobecności Żydów w ich ojczyźnie. Tam Arabowie sobie pomieszkiwali z sąsiednich terenów, ale oni nie dbali o tę ziemię. Ziemia była zapuszczona pod każdym względem. Zresztą Arabowie słabo o cokolwiek dbają. Gdyby nie mieli na swoich terenach ropy i gazu, to żyliby w jeszcze większej nędzy, a niektóre kraje, na przykład Katar, są bardzo bogate, ale nie dzięki zapobiegliwości, tylko mają ogromne ilości ropy i gazu i sprzedają te surowce dwa. I z tego biorą jakie pieniądze, które inne kraje nigdy nie będą miały, ale nie jest to wynik ich zapobiegliwości, staranności, pracowitości, uczciwości i tak dalej. Dużo tych pieniędzy Katar wysyła na terroryzm, na przykład dla Hamasu. Ale wracam do Marka Twaina. Co on napisał pod koniec XIX wieku, gdy tam pojechał, do tej Palestyny? Im dalej jechaliśmy, tym bardziej słońce stawało się gorące i tym bardziej skalisty i goły, odpychający i ponury stawał się krajobraz. Prawie nigdzie nie było żadnego drzewa czy krzewu. Nawet drzewo oliwne i kaktus, wierni przyjaciele bezwartościowej ziemi, niemal całkowicie porzuciły ten kraj. Nawet takie drzewa, te, które lubią piaski, ta pustynie, nawet one już nie były. I jeszcze z tej książki, z innego miejsca. Pośród wszystkich ziem o żałosnym wyglądzie Palestyna jest księciem. To kraj bez nadziei, nużący i łamiący serce. Palestyna jest pustkowiem i nie daje się pokochać. Tak? Takie z tej książce, nie w tej książce, którą wymieniłem, bo ja wymieniłem tylko z książki, które są znane. Ta książka, z której to pochodzi, coś zapomniałem, tytuł, coś z niewinnymi związane. Kto nie wie, jak wygląda dzisiejsza Palestyna, w końcu otoczona opieką i miłością swoich rodzinnych mieszkańców, dla których Bóg ją przeznaczył, niech obejrzy sobie na ten temat jakiś dokument albo niech sobie zajrzy do internetu. Malaryczne, czyli pełne malarii bagna, są osuszone i zamienione prawie w Eden. Pustynia rodzi zboże, paprykę, pomidory, ziemniaki, kwiaty, owoce cytrusowe, które uchodzą za najlepsze na świecie. Miasta od podstaw powstają. Tel Awiw, Haifa. Możemy zobaczyć do Ezechiela 36 rozdziału. To wszystko Bóg też widział już dawno, tysiące lat temu. Ezechiel 36 rozdział, ale ja znowu nie będę czytał całego rozdziału. Wybieramy z tego Ezechiela 36, werset 30. Pomnożę owoce drzew i plony pól, abyście już nigdy nie musieli znosić hańby, klęski głodowej wśród narodów. 34-36 wersety. A spustoszony kraj będzie uprawiany, zemać by spustkowiem, na oczach wszystkich przechodniów. I będą mówić, ziemia ta, niegdyś spustoszona, stała się podobna do ogrodu Eden, a miasta, które legły w gruzach i były spustoszone i zburzone, są teraz obwarowane i zamieszkane. I poznają narody, które wokoło was pozostały, że ja, Pan, odbudowałem to, co było zburzone, zasadziłem to, co było spustoszone. Ja, Pan, powiedziałem to i uczynię. Do tego dodam Izajasza 35 rozdział. Pierwszy werset tylko. Izajasz 35:1. Rozweseli się pustynia i spieszona ziemia. Rozraduje się i zakwitnie step. Do tego dorzucę Michała 4 rozdział. 4 pierwsze wersety Michała z 4 rozdziału. I stanie się w ostatnim z dni, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór i będzie wyniesiona ponad pagórki, a ludy tłumnie będą do niej zdążać albo płynąć. I pójdzie wiele narodów, mówiąc, pójdźmy i wejdźmy na górę Pana do świątyni Boga Jakuba, niech nas uczy swoich dróg, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, podobny do Izajasza 2 rozdziału, prawda? Gdyż z Sionu wyjdzie zakon, a słowa Pana z Jeruzalemu. Wtedy rozsądzać będzie liczne ludy i rozstrzygać sprawy wielu narodów. Przykują miecze na lemiesze, włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I będzie siedział każdy pod swoim szczepem winnym i pod drzewem figowym i nikt nie będzie ich straszył. Zaiste usta Pana zastępów to powiedziały. Słowa Michała, które przed chwilą czytałem, o górze ze świątynią Pana, muszą dotyczyć cielesnego Izraela, nie duchowego. No i świata ludzkości przy okazji pod warunkami Nowego Przymierza. Dlaczego? Duchowy Izrael jest bowiem rozwijany do fazy duchowej, do nieba. A w niebie nie ma miecza ani lemieszy. Nie potrzeba przekuwać mieczy na lemieszy w niebie. Nie jest potrzebne ani jedno, ani drugie tam w niebie. Podobnie nikt w niebie nie będzie siedział pod drzewem figowym. Narody nie będą też pielgrzymowały do góry Królestwa Bożego do nieba, tak jak to jest powiedziane, że będą pielgrzymować do tego, do Jakubowego. Tylko do nieba nie będą szły. By uczyć się dróg Pana, będą pielgrzymować do góry Królestwa Bożego tu na ziemi, w Izraelu, w postaci godnych, jako widzialnych przedstawicieli niewidzialnego Jezusa i Kościoła. Gdyby ktoś nie wierzył, ja to przygotowałem parę zdjęć. Pokażę do kamery, pokażę braciom. Pierwsze zdjęcie będzie z Galilei, to nie pustynia. Galilea to taka normalny teren. Zobaczmy, jak pięknie wyglądają góry w Galilei. Kolorystycznie? Bardzo ładnie. No ale to powiedzmy Galilea. Pozostałe zdjęcia mam z pustyni Negev. Pustynia Negev. Normalnie wiem, jak wygląda pustynia. Każdy się widzi na mapie Izrael, Negev tu na południu, cały dół. Wszystko pustynia. I co na tej pustyni dzisiaj Izrael hoduje? Sałata. Czy ktoś ma ładniejszą w swoim ogrodzie, chociaż nie mieszka na pustyni? Odkładam. Tutaj wszystko z pustyni Negev. Papryka. Gościu na filmie, pokazał tę paprykę, wziął ją z tego krzaka i zaczął jeść, a to aż mu ściekało. Te soki oczywiście. No. Tu orzeszki ziemne, plantacja. Na pustyni. Na pustyni. Oni to robią. Tutaj gościu, to jest podpisane, że jest to profesor Naftali Lazarowicz, specjalista od gleby i irygacji, czy nawodnienia, Uniwersytet Ben-Guriona, pustyni Negev. Nawet mają Uniwersytet pustyni Negev, Ben-Guriona, tam robią eksperymenty. Oni robią cuda. Oni, jak nie wiem, to mają komputery podłączane do tych roślinek. Te komputery im wysyłają po kropelce wody, tam do składniki tego i na pół rośnie na pustyni, rośnie na kamieniu. Nie wiem, jak oni to robią, ale tam im rośnie na niczym. U nas, my w domu mamy problem, żebyśmy trawę ładną mieli. I dbamy o nią, i plewimy, i nawozimy, i robimy takie różne mchy, usuwamy. A ci, i efekt, no jest jakiś tam, ale mizerny. To, u nich to orzeszki ładnie już wyglądają na tym piachu pustyni. A tu pszenica na samym dole. Widzimy, wyobrażamy sobie taki łan pszenicy na pustyni? Żeby wyrósł? A jak ktoś woli kwiatki, to proszę bardzo, oto pustynia Negev. W miejscach, gdzie kwiaty rosną. To jest pustynia? Ktoś by uwierzył, że to jest pustynia? Takie rzeczy. Można sobie w internecie tego mnóstwo znaleźć. Są filmy, są zdjęcia. Wracamy do wersetów naszego Jeremiasza 31. Dwa wersety, 6 i 7 od razu. Zaprawdę idzie dzień, gdy stróże albo strażnicy będą wołać na górze Efraima. Wstańcie, pielgrzymujmy na Syjon do Pana Boga naszego. Gdyż tak mówi Pan, wydajcie radosne okrzyki nad Jakubem, wykrzykujcie nad przewodnikiem albo nad głową narodów, głoście wychwalajcie i mówcie, Pan wybawi swój lud, resztę Izraela. To mamy w tych dwóch wersetach zapowiedź powstania ruchu syjonistycznego, który będzie wzywał Żydów europejskich do powrotu do Palestyny. Jest to dokładnie co jest powtórzone w Jeremiasza 16:16 o rybakach, że pośle rybaków i no i niestety łowców, myśliwych, prawda? Czyli ci, którzy będą na wędkę syjonizmu chcieli złowić Żydów, żeby powracali do Palestyny. Na górze Efraima, Efraim to był młodszy syn Józefa i ten Efraim w Biblii jest często używany na określenie całych 10 pokoleń, czyli tego północnego Izraela po podziale na północny, południowy. Efraim był takim głównym i Efraim zdaje się zaczął nawet ten bunt w Izraelu po śmierci Salomona, no i ten Efraim reprezentuje tą część, tę dziesięciopokoleniową część. Natomiast Juda wtedy używany jest jako określenie tej dwupokoleniowej reszty. To wzywanie Żydów do tego tak zwanego Alija, często słyszymy, tak? Alija, że Alija to takie, to po hebrajsku znaczy wstąpienie, to Alija, ale w terminologii żydowskiej nie chodzi o wstąpienie, jeśli na wyższy poziom czy do nieba, tylko chodzi o imigrację do Palestyny, gdy nie było jeszcze Izraela. A dzisiaj, gdy my mówimy o Alija, bo cały czas ten termin jest używany i nawet słyszałem wywiad z angielskim dziennikarzem, który nie jest Żydem i on mówi, że on sobie zrobi taką symboliczną Alię, no bo zajmuje się Izraelem i stamtąd komentuje, chociaż nie jest Żydem, to spędza większą część swojego czasu w Izraelu, bo w jakiś sposób pokochał ten kraj, czy tych ludzi, czy to, nie wiem, co tam kocha, ale ogólnie kocha, a co było powodem, to trudno mi powiedzieć. Więc po roku 48 wciąż ten termin Alija jest używany i dzisiaj ta Alija znowu jest bardzo popularna, ponieważ antysemityzm z powodu wojny, prawda, w Gazie narasta i wiele osób, Żydów, czuje się niepewnych w miejscach innych niż Izrael i robią Alije. Kolejne Alije, duży napływ Żydów, także najwyraźniej to też pewnie boskie działanie, żeby jeszcze ich powystraszać z tych innych miejsc, żeby przyszli do Palestyny, do Izraela właściwie. Zresztą Izrael bardzo nawołuje i mówi, jeśli jesteś Żydem, a nie ma ciebie w Izraelu, to dlaczego ciebie tutaj nie ma? Co z ciebie za Żyd, jeżeli nim jesteś, a mieszkasz w innym kraju niż Izrael? Gdy nie mieliśmy swojego narodu, swojego państwa, no to musiałeś mieszkać. My wszyscy mieszkaliśmy różnie. Ale od kiedy jest nasza ojczyzna, dlaczego ciebie tutaj nie ma? Tu mamy powiedziane, że te radosne okrzyki nawołujące do tego powrotu miały być wydawane nad przewodnikiem narodów albo nad głową narodów. Ten przewodnik, czy też głowa narodów, to główne kraje, gdzie było najwięcej Żydów i główne kraje, które miały najwięcej do powiedzenia, gdy powstawał Izrael. No i po jego powstaniu, które go wspierały. Więc tutaj należy wymienić kraje Europy Wschodniej, Polska też się załapie, a nie dlatego, że miała najwięcej do powiedzenia, tylko że miała dużo Żydów. A jeśli chodzi o te kraje, które miały i mają Żydów i dużo do powiedzenia, no to Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. To są, można powiedzieć, ci te dwa kraje to są najwięksi sojusznicy Izraela w dzisiejszym czasie. I ostatnie dwa wersety, 8-9. Oto sprowadzę ich z ziemi północnej, zgromadzę ich z krańców ziemi. Są wśród nich ślepi, chromi, brzemienne rodzące, razem powrócą to wielkiej gromadzie. Oto przyjdą z płaczem, a ja wśród błagań, modlitw, albo modlitw, poprowadzę ich i zawiodę do strumieni wód drogą prostą, na który się nie potkną, gdyż jestem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. To mam zapowiedź, zaprowadzenie jest tak, sprowadzenie Żydów z diaspory wieku Ewangelii do ich ojczyzny, do ojczyzny ojców. Starych, młodych, ślepych, chromych, brzemiennych, rodzących, czyli a dokładnie wszystkich co do sztuki. Bez wyjątku, wszyscy oni będą sprowadzeni. Mamy powiedziane, że przyjdą z płaczem i z błaganiem albo modlitwami. Tam chyba Biblia Warszawska mówi, że przyjdą z pocieszeniem. To nie jest dobre tłumaczenie. Hebrajskie tahanun nie oznacza pocieszenie. Jego znaczenie to prośba, błaganie albo suplikacja. Znamy słowo suplikacja? Podobno w kościele katolickim jaka jest suplikacja, to jakaś pieśń błagalna. Czyli też zgodna ze znaczeniem, że to nie pocieszanie, tylko takie błaganie. Dlatego niektóre przykłady mówią o modlitwach tutaj w tym przypadku, a takie błagalne modlitwy. Więc przyjdą z płaczem i błagalnymi modlitwami. Ci Żydzi. Dlaczego przyjdą z płaczem? No wiadomo. Ze strachu przed pogromami, nazistami, holokaustami, wszelkiej maści antysemitami, których jest pełno i coraz więcej, którzy wszyscy jak jeden życzą im śmierci, a znaczna część te życzenia przekuwa na czyn. Tą śmierć im zadają. Tak jak widzieliśmy niedawno 7 października. A te błagalne modlitwy, te błagania, bo z nimi też Bóg mówi, że będą przychodzić w ramach ich zgromadzania, to nie potrzeba tłumaczyć. Błaganie o boską litość, miłosierdzie, ocalenie. Jak się czyta książki z Holokaustu i oni znajdowali się w takich różnych trudnych sytuacjach, to tam cały czas były te modlitwy i modlili się i powtarzali to do Boga. Oczywiście tego Boga Starego Testamentu, no Jezusa nie uznają, ale ten Bóg był cały czas na ich ustach i niektórzy, widząc, tracąc swoich bliskich w Holokauście, tracili w ogóle wiarę, a niektórzy pomimo tego cały czas do tego Boga się odwoływali i dziękowali za tych wszystkich, tych, którzy przeżyli, nawet jeżeli część swoich rodzin potracili. Także różne tutaj były postawy. I Bóg mówi, że jak oni przyjdą z tym płaczem i błagalnymi modlitwami, to Bóg zaprowadzi ich do strumieni wód. Woda to prawda. Zaprowadzi ich do czystej prawdy i w świetle tej prawdy będą chodzić, Bóg mówi, drogą prostą. Droga prosta, czyli droga prawa. Sprawiedliwa. Droga, na której się człowiek nie potyka, nie upada, nie przewraca. Gdyż pomimo wszystkich ich grzechów, widzieliśmy, Bóg jest świadomy ich grzechów i mówi, dlaczego im błogosławi, tak? Obietnice złożone praojcom. Pomimo ich grzechów Bóg nadal mówi, że ich ojcem. Mówi, gdyż ja jestem ojcem dla Izraela. A mało tego, Efraim jest moim pierworodnym. Pierworodny to główny. To znaczy, jestem ojcem do Izraela jako narodu i jest on moim głównym narodem. Jest moim numerem jeden. Pamiętamy z Jeremiasza 30 rozdziału, werset 11. Przypomnę, bo to tylko strona wcześniej. Mieliśmy to w poprzednich częściach, jednej z tych części pierwszych, który mówi, że wszystkie inne narody będą nie zniszczone w sensie unicestwienia, tylko przestaną istnieć, bo się muszą wtopić w Izrael. Powtórzę to. Jeremiasz 30, 11. Gdyż ja jestem z tobą, mówi Pan, aby cię wybawić. Położę kres albo położę koniec wszystkim narodom, między którymi cię rozproszyłem. Lecz tobie nie położę kresu. Jako narodowi. Wszystkie narody, do których byłeś rozproszony, się skończą, ale nie skończą, że je zniszczę i unicestwię, ich nie będzie, tylko że one będą do ciebie przychodzić, gdy ty będziesz przywrócony już do pełni łaski, poświęcony i używany przeze mnie w wieku tysiąclecia pod nowym przymierzem. Te narody będą przychodzić, uczyć się od ciebie i stawać się twoją częścią, więc jako jedyny zostaniesz, bo wszystkie inne narody przestaną istnieć, zanikną. Dlatego jest powiedziane, że Efraim jest moim pierworodnym, nie będzie innych narodów. Będzie tylko jeden naród izraelski. Ludzkość. Naród izraelski, czyli ludzkość. Zatem mój wykład z Jeremiasza 31, wersety 1-9, tym samym dobiega końca. Nazywał się Obietnice Boga dla Izraela. Omówiliśmy 9 wersetów, kolejne w kolejnych częściach, nie wiem ile ich będzie w tym rozdziale, rozdział dłuższy niż poprzedni. Wszystko zależy od tego, jak się te wykłady będą układały, to znaczy jak się tematyka tego rozdziału będzie zmieniała, także gdziekolwiek będzie zmiana tematyki, następuje zmiana wykładu. Werset 10, już widzimy, zmienia wątek. Słuchajcie słowa Pana, narody, i zwiastujcie na wyspach dalekich i mówcie. Bóg się zwraca do narodów innych niż, no to akurat dobry moment, żeby było tutaj przerwać i od 10 zwrot Pana Boga do innych narodów zaczniemy kolejny wykład z Jeremiasza 31, a z tego życzę wszystkim błogosławieństw i na tym kończę.